Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu gość, ksiądz Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Witamy bardzo serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże. Zapraszam dzisiaj do medytacji nad Słowem Bożym, które usłyszymy w najbliższą niedzielę. Myślę, że ten czas Bożego Narodzenia to jest taki czas, kiedy Słowo dociera do nas na bardzo, bardzo różny sposób. I jednym z takich uprzywilejowanych niewątpliwie w naszej kulturze są polskie kolędy. Trudno mi sobie wyobrazić o lepszą medytację nad Słowem niż ta, którą znajdujemy choćby w kolędzie Bóg się rodzi Franciszka Karpińskiego.
Pierwsze czytanie, które usłyszymy w najbliższą niedzielę z mądrości Syracha. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu, otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, ten co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: w Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Pierwsze dzisiejsze czytanie pochodzi z księgi Syracydesa, znanej również jako Księga Mądrości Syracha lub Eklezjastyk. Jak informuje prolog do tej księgi, który nie stanowi integralnej jej części, jest to księga autorstwa Jezusa, syna Syracha, syna Eleazara z Jerozolimy. Napisana została w języku hebrajskim na początku II wieku przed Chrystusem. Niemal 60 lat później została ona przetłumaczona na język grecki w Egipcie przez wnuka autora księgi. Jak można wnioskować, nawet na podstawie samego prologu do księgi, nie było to tłumaczenie dosłowne, ale próba adaptacji cennej księgi o charakterze mądrościowym do świata mentalności greckiej, a także próba aktualizacji mądrościowego przesłania księgi Mądrości Syracha w sytuacji zmieniającego się nieustannie świata. Obserwacja ta wydaje się niezwykle cenna w naszej osobistej lekturze słowa, które, przekazując niezmienną prawdę, musi być wciąż na nowo odczytywane w zmieniającym się świecie. Głównym zadaniem, jakie wydaje się stawiać sobie zarówno autor księgi, jak i tłumacz, jest próba sformułowania swego rodzaju kompendium praktycznej nauki, swego rodzaju filozofii opartej z jednej strony na religijnej tradycji Izraela, z drugiej zaś na historii narodu wybranego. Pierwsza część księgi stanowi rodzaj antologii, zbioru sentencji mądrościowych, hymnów, modlitw i refleksji na bardzo różne tematy związane z codziennym życiem człowieka. W tej części Księga Mądrości Syracha do złudzenia przypomina starszą Księgę Przysłów. I jak się wydaje, wielokrotnie to właśnie Księga Przysłów stanowi źródło inspiracji dla autora Mądrości Syracha. Część druga to próba ukazania mądrości, która ukazuje się w stworzeniu. Szczególnym przejawem tej mądrości staje się dla autora księgi tak zwana pochwała ojców, w której ukazuje on, jak mądrość objawia się w działaniu wybitnych postaci narodu wybranego. Poczynając od Henocha, poprzez Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, aż po żyjącego w II wieku przed Chrystusem arcykapłana Szymona, autor ukazuje teologiczną wizję historii swego narodu. Szczególną rolę w księdze odgrywa tytułowa mądrość. Nie chodzi przy tym o jakieś wybitne zdolności intelektualne samego autora, choć księga z całą pewnością daje świadectwo wysokiej kultury intelektualnej. Zarówno podejmowana tematyka, szerokość horyzontów, jak również sam sposób pisania zdradzają stojącego za księgą mędrca, który nie musi trudzić się pracą fizyczną, ale duszę wkłada w rozważanie nad prawem najwyższego, który bada mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęca proroctwom, który, jak mówi sama Księga Mądrości Syracha, zachowuje opowiadania ludzi znakomitych i wnika w tajniki przypowieści, który wyszukuje ukryte znaczenie przysłów i zajmuje się zagadkami przypowieści. Mądrość, którą przekazuje Jeszua ben Sira, Jezus, syn Syracha, to mądrość, którą mozolnie odczytuje on w otaczającym go świecie, w stworzeniu, w historii człowieka. Nie ma ona swego początku w sercu, ani też w umyśle człowieka. Mądrość ta ma swoje źródło w świecie Boga. W pierwszych wersetach 24 rozdziału Księgi Syracha mądrość mówi: ja wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Rozbiłam namiot na wysokościach, a tron mój w słupie obłoku. Obrazy te ukazują mądrość nie tylko jako mającą swój początek w Bogu, ale również na zawsze związaną ze sferą Boga, zamieszkującą wraz z Bogiem. Usta Najwyższego, które są źródłem mądrości, to obraz nawiązujący do stworzenia świata, kiedy to z ust Boga wychodziło stwórcze słowo, które wydobywało świat z nieistnienia. Obraz mądrości, która jak mgła okrywa ziemię, nawiązywać może do obrazu Bożego Ducha, trzepoczącego skrzydłami nad powierzchnią bezmiaru wód, na chwilę przed Bożym niech się stanie światłość. Namiot na wysokościach to być może echo idei, według której przybytek zbudowany przez Mojżesza na pustyni jest tylko obrazem niebieskiego przybytku, będącego mieszkaniem Boga, a którego plany zdradził Bóg Mojżeszowi w czasie spotkania na górze Synaj. Wreszcie obraz mądrości, której tron znajduje się w słupie obłoku, to ewidentne nawiązanie do Księgi Wyjścia, kiedy to obłok, będący znakiem nieustannej obecności Boga, Bożego towarzyszenia, prowadzi Izraela w jego wędrówce przez pustynię w stronę ziemi Bożej obietnicy. Według tradycji rabinicznej obłok towarzyszący Izraelitom na pustyni to właśnie mądrość, która prowadziła ich bezpiecznie poprzez pustynne bezdroża. To podsuwa myśl o praktycznym charakterze mądrości. Mądrość tak naprawdę w Biblii nigdy nie jest mądrością teoretyczną, nigdy nie oznacza czysto teoretycznego poznania czy teoretycznej wiedzy. Jest to zawsze poznanie dobra i zła, poznanie tego, co pożyteczne i odrzucenie tego, co szkodliwe. Takie pojęcie mądrości pozwala zrozumieć, dlaczego bardzo często w księgach mądrościowych mądrość utożsamiana bywa z Torą, Bożym prawem. W rozdziale 24, z którego zaczerpnięte jest pierwsze czytanie, przeznaczone na najbliższą niedzielę, autor umieszcza hymn, który w wielu greckich manuskryptach zatytułowany jest Pochwała Mądrości. Tytuł ten wydaje się sugerować, że mamy tu do czynienia z hymnem, który ktoś, autor, wykonuje na cześć mądrości. Tymczasem już pierwsze słowa tego starannie skomponowanego utworu uświadamiają nam, że to mądrość otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Mądrość wychwala sama siebie. Adresatem przemowy wygłaszanej przez mądrość jest Zgromadzenie Najwyższego, Eklezja Hypsistu. Nazwa ta sugerować może zarówno dwór niebiański, otaczający Boga, jak również Zgromadzenie Synów Izraela, do którego mądrość kieruje swe przesłanie. Komponując przemówienie mądrości, autor Księgi Syracha wydaje się czerpać z tradycji zawartej w Księdze Przysłów. W 8 rozdziale tej datowanej na 5 wiek przed Chrystusem księgi odnajdujemy obraz mądrości, która na najwyższym szczycie, na rozstaju dróg, przy bramach i przy wejściu do miasta podnosi swój głos, nawołując: odzywam się do was, mężowie, was wzywam, synowie ludzcy. Naiwni, nabierzcie rozwagi, niemądrzy, nabierzcie rozumu. Jednym z najbardziej charakterystycznych motywów hymnu mądrości zawartego w 8 rozdziale Księgi Przysłów jest obraz mądrości uosobionej, stworzonej przez Boga odwiecznie i towarzyszącej Bogu w dziele stworzenia. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód. Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Ten sam motyw mądrości jako stworzonej przez Boga, przed stworzeniem świata, istniejącej przed czasem, odmierzanym nieustanną przemianą światła i ciemności, pojawia się również w Księdze Mądrości Syracha. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W pierwszej części swego hymnu o mądrości autor Mądrości Syracha opisuje wędrówkę mądrości poprzez stworzony świat w poszukiwaniu miejsca trwałego zamieszkania. Poszukiwanie to przypomina do pewnego stopnia poszukiwanie Hioba, który w 28 rozdziale swej księgi pyta, gdzie znaleźć mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy. I natychmiast dodaje: człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących. Otchłań mówi: nie we mnie, nie u mnie, mówi morze. Jak wspomina Księga Mądrości Syracha, mądrość, choć w każdym ludzie i narodzie zdobyła panowanie, to dla siebie nie znalazła miejsca na mieszkanie. Fragment, który przeczytamy w najbliższą niedzielę, ukazuje jednak, że Stwórca wszystkiego sam wyznacza mądrości miejsce na zamieszkanie. W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Mądrość, bezdomna na powierzchni ziemi, znajduje wreszcie miejsce na swoją trwałą siedzibę. Wzmianka o Syjonie, o świętym przybytku i służbie w obecności Pana przywodzą na myśl świątynię w Jerozolimie i kolejny raz łączą mądrość z Torą, Bożym prawem. To zamieszkanie mądrości w Jeruzalem, mieście umiłowanym, w sławnym narodzie, nie ma charakteru przypadkowego, incydentalnego czy też przypadkowego. Pan dał jej tam odpoczynek i zapuściła tam swoje korzenie. Uosobiona mądrość na trwałe rozbiła swój namiot pośród swego ludu. Zdanie to brzmi jak odległa zapowiedź prologu Ewangelii świętego Jana o słowie, które stało się ciałem i rozbiło pośród nas swój namiot.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Pan Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo Jego dziedzictwa wśród świętych.
Drugie z czytań przeznaczonych na drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim zostało zaczerpnięte z listu do Efezjan. List ten rozpoczyna się od krótkiego pozdrowienia, w którym autor, określając się jako Paweł, będący z woli Bożej apostołem Jezusa Chrystusa, kieruje życzenia łaski i pokoju od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa do świętych, którzy znajdują się w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Efes był jednym z 12 miast jońskich położonym w Azji Mniejszej, na terenie dzisiejszej Turcji, w pobliżu ujścia rzeki Kajstrus do Morza Egejskiego. Paweł odwiedził je prawdopodobnie trzykrotnie w czasie swoich podróży misyjnych. Najdłużej, było około 2,5 roku, zatrzymał się tam w czasie swojej trzeciej wyprawy misyjnej w latach 55-58. Miasto to opuścił na skutek gwałtownych protestów wzbudzonych prawdopodobnie przez rzemieślników produkujących przedmioty kultu dla słynnej efeskiej świątyni dedykowanej Artemidzie. Pomimo dobrze udokumentowanego pobytu Pawła w Efezie, list do Efezjan stanowi dla nas pewną zagadkę. Po pierwsze, w części najstarszych manuskryptów tego listu brak jest wyraźnej wzmianki o mieszkańcach Efezu, jako głównych adresatach pisma. Po wtóre, Pawłowe autorstwo tego listu, niegdyś zgodnie przyjmowane, dziś często bywa kwestionowane ze względu na charakter listu, jego język, słownictwo oraz tematykę. Podkreślano przy tym uniwersalny charakter tego pisma, głębie teologicznej refleksji, które sprawiły, że stało się ono integralną częścią kanonu pism Nowego Przymierza. Pochylając się nad fragmentem, który pojawia się w liturgii słowa, umownie przyjmować będziemy zarówno Pawłowe autorstwo listu, jak i mieszkańców Efezu jako pierwotnych adresatów. W większości listów Pawłowych po krótkim pozdrowieniu następuje dziękczynienie, które wyrażone jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej. Dzięki składam lub też dzięki składamy. Tymczasem w liście do Efezjan, podobnie jak w drugim liście do Koryntian, to początkowe dziękczynienie przyjmuje formę błogosławieństwa, które wyrażone jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Efezjan to błogosławieństwo nie zastępuje osobistego dziękczynienia apostoła, a jedynie je poprzedza. Swoje dziękczynienie wyrazi Paweł w wersetach od 15 do 23. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Niezwykle interesujący wydaje się powód, dla którego Paweł błogosławi. To, za co Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa jest błogosławiony. Paweł pisze o napełnieniu wszelkim błogosławieństwem duchowym. Przymiotnik duchowy wydaje się kontrastować tu z błogosławieństwem o charakterze materialnym, którego opis znajdziemy choćby w Księdze Powtórzonego Prawa. Spłyną na ciebie i pozostaną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego. Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu, błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i podmiot bydła drobnego. Błogosławione będą twój kosz i dzieża, błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. Błogosławieństwo, którego obietnica zawarta została w wersetach Księgi Powtórzonego Prawa, jest owocem posłuszeństwa Bogu, którego wola objawia się w przykazaniach. Błogosławieństwo duchowe, o którym pisze Paweł, wydaje się wyprzedzać wszelkie ludzkie działanie i wszelką ludzką inicjatywę. Jego dokładna zawartość zostaje bliżej określona w kolejnych wersetach. W ten sposób odkrywamy, że na błogosławieństwo duchowe składają się wybór przed założeniem świata dla świętości, przeznaczenie do bycia przez Jezusa Chrystusa, czy też w Jezusie Chrystusie przybranym dzieckiem Boga, łaska, którą otrzymaliśmy w umiłowanym, odkupienie i odpuszczenie występków, mądrość i zrozumienie będące owocem łaski, wprowadzenie w tajemnicę woli Boga, wreszcie dar Bożego Ducha, który jest pieczęcią, znakiem identyfikacyjnym Boga w wierzących. To, co uderza w spojrzeniu na zawartość błogosławieństwa duchowego, o którym pisze Paweł do Efezjan, to centralne miejsce osoby Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, pisze Paweł. Ten Bóg ukazany zostaje przez Pawła najpierw i przede wszystkim jako Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa. Ten Bóg staje się nam dostępny, staje się niejako dostępny naszej modlitwie, najpierw i przede wszystkim jako Bóg Jezusa Chrystusa. I to właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, jak dwukrotnie zauważa Paweł w liście do Efezjan, mamy przystęp do Ojca, a nawet mamy śmiały przystęp do Ojca. Wszelkie błogosławieństwo duchowe, jak pisze dalej Paweł, staje się naszym udziałem, jesteśmy nim napełnieni w Chrystusie. To trwając w Chrystusie, możemy cieszyć się pełnią błogosławieństwa Ojca. Stwierdzenie to wraz z konsekwentnym użyciem przez Pawła formy pierwszej osoby liczby mnogiej, my i nas, wydaje się być skierowane przeciwko wszelkim tendencjom indywidualistycznym. To wspólnota wierzących w Chrystusa. To wspólnota tworząca ciało Chrystusa. Kościół trwający w Chrystusie, zjednoczeni w pełni ze swą głową, staje się uczestnikiem duchowego błogosławieństwa. Paweł kontynuuje tę chrystocentryczną wizję życia chrześcijańskiego. To w Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata. to w Chrystusie możemy stać się święci i nieskalani przed Bogiem. To w umiłowanym Synu uczynił nas swymi umiłowanymi córkami i synami. To przez krew Chrystusa mamy odkupienie, odpuszczenie naszych grzechów. To w Chrystusie jako głowie wszystko zostanie na powrót zjednoczone. Wreszcie to w Nim, w Chrystusie, spoczywa cała nasza nadzieja. Odpowiedzią człowieka obdarzonego błogosławieństwem duchowym w Chrystusie jest wiara działająca przez miłość. To o niej wspomina Paweł w drugiej części czytanej perykopy. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Modlitwa, o której wspomina apostoł, to nie tylko dziękczynienie za owoce wiary i miłości, które błogosławieństwo duchowe rodzi w wierzących, ale to również prośba o pomoc, o narzędzia, o ducha mądrości i objawienia, o narzędzia w głębszym poznaniu Chrystusa, o światłe oczy serca, które dopiero oświecone będzie w stanie poznać, czym jest nadzieja, do której Bóg wzywa. Będzie w stanie poznać, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących. Szczególnie intrygującym narzędziem poznania wydają się być wspomniane przez Pawła światłe oczy serca. To obrazowe wyrażenie podkreśla pozazmysłowy charakter poznania, o który modli się apostoł narodów. Organem poznawczym ma być tutaj serce człowieka. Ten wewnętrzny organ, który w antropologii biblijnej stanowi centrum osoby ludzkiej, który skrywa najgłębszą tajemnicę osoby, okazuje się być również narzędziem niezwykłego poznania. W poznaniu tym nie chodzi wcale o odkrycie teoretycznej prawdy lub też o przyswojenie sobie kilku faktów dotyczących otaczającej rzeczywistości. W poznaniu tym chodzi przede wszystkim o stworzenie relacji pomiędzy poznającym a przedmiotem poznania. W poznaniu tym chodzi o przylgnięcie do poznanej prawdy, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja powołania. To znaczy, byście tę nadzieję waszego powołania uczynili prawdziwie swoją, aby ta nadzieja przyświecała każdej waszej aktywności, każdemu wyborowi, aby towarzyszyła wam w każdej najtrudniejszej nawet sytuacji, abyście żyli tą nadzieją, abyście nią promieniowali. Paweł modli się o to, by oczy serca były światłe, dokładnie oświecone, przeniknięte blaskiem. Tym, który oświeca oczy serca, jest Duch, który działa w wierzących. A światło, które oświeca, nie jest przecież fizyczną jasnością, ale jakąś formą objawienia, jakimś sposobem mówienia Boga o sobie samym, jakąś formą Jego, Bożej obecności w człowieku. Modlitwa o światłe oczy serca nie jest jednak modlitwą o jakąś jednorazową i chwilową iluminację. Jest raczej prośbą, by serce człowieka stawało się coraz bardziej wrażliwe, by poznawało wciąż głębiej i pełniej, by coraz mocniej prześwietlało je Boże światło. Jest to proces, który ma swój początek w człowieku poprzez działanie Ducha, ale który jednocześnie nie ma swego końca, który wciąż trwa, nieustannie się pogłębia. Ten rodzaj poznania wydaje się być tak charakterystyczny dla Boga i w Piśmie Świętym odnajdujemy wzmianki mówiące o Bogu, który nie tylko przenika wnętrze człowieka, patrząc na to, co niewidoczne dla oczu, patrząc w serce. Odnajdziemy tam również aluzję do Boga, do prawdy o Bogu, który patrzy sercem, który swoim sercem poznaje prawdę o człowieku. Poznanie to w pierwszej księdze Samuela tak wyraźnie skontrastowane jest z poznaniem człowieka, który skupia się niekiedy na tym, co zewnętrzne, na zewnętrznych fenomenach, który zatrzymuje się na wyglądzie czy powierzchowności. Thank you.
Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Uosobiona mądrość na trwałe rozbiła swój namiot pośród swego ludu. Komentując pierwsze czytanie, powiedziałem, że zdanie to brzmi jak odległa zapowiedź prologu Ewangelii świętego Jana, który rozbrzmiewa w liturgii już po raz trzeci w krótkim okresie Bożego Narodzenia. Bez wątpienia nie jest to jedyny element łączący czwartą Ewangelię z Księgą Mądrości Syracha, czy też szerzej z całą tradycją mądrościową Izraela. Punktów spotkania jest znacznie więcej. Niekiedy mają one charakter bezpośredniego zapożyczenia, kiedy indziej teksty Starego Testamentu stanowić mogą rodzaj tła, na którym w pełni ukazuje się bogactwo myśli Janowej. W jeszcze innych przypadkach relacja między tekstami staro- i nowotestamentalnymi wydaje się nieco luźniejsza. Wydają się one splatać, wzajemnie rozjaśniać, budzić skojarzenia czy intuicje, które rodzą się w sercu człowieka karmiącego się Słowem. Choćby dziś, kiedy czytaliśmy fragment z Księgi Mądrości Syracha, uderzający jest obraz mądrości, która wychwala sama siebie, która o sobie składa świadectwo. To oczywiście rodzić może pytanie o wartość takiego świadectwa. Jak mówi żydowskie prawo, nie przyjmuje się zeznania jednego świadka. A jednocześnie pamiętamy kontrowersję opisaną w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 8, kiedy to faryzeusze, bazując na żydowskiej tradycji, mówili do Jezusa: ty sam o sobie dajesz świadectwo, a więc świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. Jezus odpowiada wtedy: nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe. Być może to tylko dalekie skojarzenie, a może jeszcze jeden element obrazu Chrystusa wcielonej mądrości. Pochylając się nad prologiem Ewangelii świętego Jana, można go czytać na tysiące sposobów. Może warto niekiedy zacząć od końca. W wersecie 18 pierwszego rozdziału Ewangelii Janowej, na zakończenie tego niezwykłego hymnu, który wprowadza główne tematy Janowej Ewangelii, autor stwierdza: Boga nikt nigdy nie widział. Można by tę myśl uzupełnić o stwierdzenie, które pojawia się w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza: błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen. Zdania te mogą stanowić swego rodzaju fundament pod nasze rozważania dotyczące początku Ewangelii świętego Jana. Boga Nikt nigdy nie oglądał, ani nie może go zobaczyć. Myśl, która towarzyszyć powinna każdej naszej próbie wnikania w to, co stanowi najgłębszą tajemnicę Boga. Jeśli przyjmiemy na serio to stwierdzenie, odkrywamy, że buduje ono pewną przepaść pomiędzy nami a przedmiotem naszych rozważań, między człowiekiem a Bogiem. Pokazuje jasno, jak nieosiągalny, jak niedostępny jest ten, o którym chcemy mówić. A jednak nie jest to przepaść, która oddala, która izoluje. Stanowi ona raczej zaproszenie, nie tyle do jakiejś teologicznej paplaniny. Raczej wskazuje, że początek mówienia o Bogu, o tym wszystkim, co Boga dotyczy, dokonywać się powinien w pełnym uwielbienia milczeniu o Bogu, którego nikt nigdy nie widział. Co ciekawe, jeśli podążymy konsekwentnie za tą myślą, to pełne adoracji milczenie wyznacza nie tylko początek naszego mówienia o Bogu, ale również jego kres, kiedy to po całym nieudolnym, dziecięcym gaworzeniu o Bogu nie pozostaje nic innego, jak uznać, że reszta jest tajemnicą. Nie tajemnicą, która przeraża, ale raczej tajemnicą ciszy. Nie ciszy oznaczającej pustkę i chłód, obojętność. Raczej ciszę, która pełna jest obecności. Myśl o Bogu niewyrażalnym naszymi ludzkimi pojęciami, nieogarnionym naszym ludzkim umysłem, winna towarzyszyć nam, kiedy próbujemy otworzyć uszy, serce na to, co Bóg chciał o sobie powiedzieć. Dosłownie egzegesa to, co wytłumaczył, wyjaśnił. Ten sam werset zamykający prolog Ewangelii świętego Jana zapewnia bowiem: jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Jesteśmy zatem skazani, ale w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Skazani to znaczy bezradni i ograniczeni, a jednocześnie hojnie obdarowani tym, co wyjaśnia nam Słowo. Obdarowani egzegezą Boga, której dokonuje ten, który jest z Boga zrodzony. To znaczy ma tę samą naturę. A jego bliskość z Ojcem określona jest przez przebywanie odwieczne i trwałe na łonie Ojca. Ten jednorodzony nie tylko jest w Ojcu, ale również zszedł w naszą historię, stał się obecny w naszej rzeczywistości, w logice kosmosu, widzialnego świata, którą jest w stanie ogarnąć ludzki umysł. To jest właśnie moment, w którym Bóg staje się nam jakoś dostępny, wychodząc od wydarzenia Jezusa historycznego. Ten Bóg, który istnieje poza czasem i ponad czasem, poza logiką ludzkiego pojmowania, staje się nam jakoś dostępny, odsłaniając nam jakąś cząstkę misterium wewnętrznego życia Boga. I to jest tak naprawdę kwintesencja pieśni o Logosie, o Słowie, która stanowi prolog Ewangelii świętego Jana. To właśnie dzięki temu niezwykłemu wtargnięciu jednorodzonego, który przebywa na łonie Ojca, w logikę naszego świata, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy też zrozumieć, że na początku było Słowo. Wspomniałem, że prolog Ewangelii świętego Jana aż trzykrotnie pojawia się w liturgii okresu Narodzenia Pańskiego. Czasem ta częstotliwość wydawać się może nużąca. Czasem okazuje się nie lada wyzwaniem dla kaznodziejów. A może warto dostrzec w tym zaproszenie do odkrywania, jak słowa Ewangelii rozbrzmiewają w odmiennej sytuacji. Jak poszczególne elementy hymnu o Logosie koncentrują naszą uwagę w odmiennych okolicznościach. Jak ukazują nam odmienne aspekty prawdy o Logosie, o Bożej mądrości, wyrażone przez Ewangelistę Jana. Kiedy odczytujemy ten tekst w uroczystość Bożego Narodzenia, być może cała nasza uwaga skupia się na wersecie 14. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdanie to proklamowane w czasie liturgii Słowa, objaśniane w płomiennych homiliach świątecznych kaznodziejów, a nawet wyśpiewane przez wspólnotę w pełnej literackiego kunsztu poezji Franciszka Karpińskiego, nie istnieje oczywiście w oderwaniu od całości hymnu. A jednak to ono właśnie w tym momencie stanowi swoiste apogeum. To Słowo, które istniało od początku, które było u Boga i które było Bogiem, w którym było życie i światłość i wszystko, to słowo przyjmuje granice ludzkiego ciała. Słowo Boga zmieściło się w ludzkim ciele. Człowiek wydaje się wciąż nie do końca świadom tej prawdy. A jednak Bóg nas jakoś na tę prawdę przygotowuje przez Słowo Świętej Księgi, które również jest jakąś formą wcielenia. Biblia to Słowo Boga, które zmieściło się w kwadratowych kształtach hebrajskich liter. Wszechpotężne Słowo, które zmieściło się jakoś w granicach ludzkiego słowa, greckiej gramatyki. Biblia, księga, która pozwala nam odkryć prawdę o wcieleniu, która ukierunkowuje nas w stronę wcielenia. A może czasem jest odwrotnie? Może to prawda o wcieleniu Bożego Słowa pozwala pełniej odkryć Biblię jako Słowo Boga, choć ubrane w szaty ludzkich słów? Kiedy czytamy prolog Ewangelii Świętego Jana na zakończenie roku kalendarzowego, być może najdobitniej rozbrzmiewają słowa o czasie, o początku, które otwierają hymn o Logosie. En arche en cho logos. Na początku było słowo. Owo na początku nie ma nic wspólnego z pojęciem czasu. Według Filona z Aleksandrii czas nie istniał przed światem, lecz raczej powstał wraz z nim albo po nim. Słowo, o którym za chwilę będzie mówił święty Jan, istniało wiecznie, istniało przed stworzeniem świata. Zatem tego początku nie należy utożsamiać z dziełem stworzenia dokonywanym w pierwszym dniu Księgi Rodzaju, lecz z mocą, która nigdy się nie rozpoczęła i nigdy się nie skończyła, jest wiecznym i nieskończonym bytem. Należałoby więc może na początku tłumaczyć za pomocą przysłówka przed wszystkim, czy przede wszystkim, lub też nade wszystko, nad wszystko, gdyż oddaje ono w języku polskim ściślej transcendentny sens bytu trwającego przed wszystkim i ponad wszystkim. Prolog Ewangelii rozpoczyna się od zdania: na początku było słowo. Wydaje się, że każdy, kto choć odrobinę wrażliwy jest na słowa Pisma, bez trudu usłyszy w tych słowach inny początek. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Trudno przypuszczać, by skojarzenia takie było czysto przypadkowe. Jeśli wyobrazimy sobie, iż za Ewangelią skrywa się postać autora wychowanego w klimacie ogromnego szacunku do słowa, człowieka, który kimkolwiek by nie był, pobierał nauki u stóp mędrców, który słowa Biblii znał na pamięć, który pierwsze z litery składał w wyrazy, wpatrując się w święty tekst. Jeśli pomyślimy, że za tym prologiem skrywają się postacie, do których autor pisze, ludzi, którzy uczyli się na Biblii czytać, pisać, modlić, myśleć, kochać, prosić o przebaczenie, to skojarzenie wydaje się tak naturalne, że aż trudno przypuszczać, zakładać jakąś jego przypadkowość. Nawet jeśli Ewangelia powstawała w odmiennym niż hebrajski języku. Jan wydaje się budować pomost pomiędzy początkiem swojej Ewangelii a początkiem Biblii. Zdaje się mówić: pamiętacie historię, która otwiera Biblię? Historię o tym, co było na początku? To, co powiem o słowie, będzie kontynuacją, dalszym ciągiem opowiadania, które rozpoczyna się od hebrajskiego wyrażenia Bereshit bara Elohim. Opowiem wam o słowie, które jest od początku i które nigdy nie przeminie, choćby przeminęły niebo i ziemia. A o czym mówi hymn o Logosie do nas dzisiaj, kiedy czytamy go w kontekście liturgii drugiej niedzieli po uroczystości Narodzenia Pańskiego, niemal na zakończenie tego okresu, tuż przed powrotem do nieświątecznej, choć daj Boże nie mniej świętej codzienności. Być może w kontekście tej szarej codzienności z niezwykłą mocą przemawia werset 11. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Być może mówi nam o powszednim odrzuceniu słowa, a może woła do nas, zachęca, jak wcielona mądrość stająca na rozstajnych drogach naszego życia, krzycząca słowami wersetu 12. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Ale to przesłanie wcielonej mądrości każdy sam musi usłyszeć. O czym woła do ciebie dziś mądrość?
Bardzo dziękujemy. Audycja Szukając Słowa Bożego dziś jest z nami i tę audycję prowadzi z naszym gościem, ale i gospodarzem, ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach i wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zachęcam do kontaktu telefonicznego, do rozmowy, do dzielenia się swoim doświadczeniem wiary, z tego też, co usłyszeliśmy, Słowa Bożego, które rozważać będziemy w niedzielę, ale i dziś. Myślę, że to taki moment, w którym możemy wypowiedzieć to, co Słowo Boże sprawia w naszym sercu. Telefony do studia 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66. Prosimy, pamiętajmy o tym, by wyciszyć swoje radio, czy wyłączyć je, nawet gdy uzyskamy połączenie. Też prośba o przedstawienie się.
Jaka światłość nad Betlejem się rozchodzi, w środku nocy przerażony świat się budzi. Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodzi, do nas przyszedł, bo kocha wszystkich ludzi. Dziecino miła, ziemia bogactw ci nie dała, bo bez ciebie biedna była. Już pasterze, prości ludzie biegną z dala, oddać pokłon tobie, Panu, nad Panami. Jakaż łaska nas spotkała, że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami. Teraz śpi, dziecino mała, teraz śpi, dziecino miła, ziemia Boga trzej królowie, każdy myślał, coś wielkiego dziś zobaczę. Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie, że ich król jest malusieńki i że płacze. Nie płacz już, dzieci. Płacz już, dziecino miła, ziemia tym cię zasmuciła, że tak mocno w grzechu tkwiła. Teraz śpi, dziecino mała, teraz śpi, dziecino miła, ziemia Boga
5 minut po 19:00 słuchają Państwo Radia Maryja w naszym programie Szukając Słowa Bożego. Pochylamy się nad tekstami niedzieli, najbliższej niedzieli, drugiej niedzieli okresu Bożego Narodzenia. Dziś naszym gościem jest ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin. Telefony, przypomnę, do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe 536 600 100 i 536 600 200. I telefony, kontakt dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Chciałem tak może nim pierwszego słuchacza zapytać o takie trochę eksperymentowanie z tym, co dobre i z tym, co złe. Nieraz tak może próbujemy uczyć się na własnych błędach. Może nie zawsze doceniamy to, co jest dobre, czy wierność Panu Bogu, wierność Słowu. Myślimy o tym Słowie, czytając Ewangelię świętego Jana. Słowo stało się ciałem, zamieszkało pośród nas i może też w naszym życiu nie do końca cenimy tę wierność Panu Bogu, miłość, to takie bycie posłusznym, to pozwolenie, by to Słowo nas prowadziło. Tylko tak próbujemy, tak jak nieraz to i przysłowie mówi, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek.
Co więcej, wydaje się, że czasem w naszym codziennym życiu, takiej naszej dzisiejszej logice, bardzo często zdarza się, że owa wierność na przykład Bożemu prawu, brana bywa za przykład nierozumności. Że bardzo często stawia się jako wzór mędrca kogoś, kto ma odwagę, kto ma odwagę wykraczać poza prawo, kto ma odwagę rzucać wyzwanie w pewnym sensie Bożemu prawu czy Bożej mądrości. Taki człowiek bywa czasem określany mędrcem, natomiast ktoś, kto jest wierny prawo, bywa uważany za kogoś, kto być może w życiu swoim rządzi się schematami. Wydaje się, że logika mądrości starożytnej szła w nieco innym kierunku. Jest tam jakaś niesamowita pokora, która szuka źródła mądrości gdzieś poza sobą, która zdaje sobie sprawę, że człowiek nie kryje w sobie wszystkich odpowiedzi na dręczące go pytania, która mądrość, która wyrusza na poszukiwanie, która jest wystarczająco pokorna, by podnosić wzrok i kierować go ku temu, który jest źródłem mądrości. Ideałem mędrca jest przecież człowiek, który odkrył źródło mądrości, który ma odwagę być wiernym tej mądrości, którą Bóg zawarł jakoś w stworzeniu, której ślady człowiek nieustannie spotyka. Bóg w tradycji żydowskiej stwarzał świat, mając Torę w ręku. W pewnym sensie ten porządek, na który wskazuje Tora, przejawia się we wszystkich elementach stworzonego świata. Mądrzec ma odczytać tę mądrość, podążać za nią.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Mi księga Syracha ukazuje walory mądrości, która ma swoje źródło w Bogu. Jeśli jest ona obecna, tak jak mówi Syrach, w wielu dziedzinach ludzkiego życia, decyduje o jakości życia, i w ogóle, w sensie ogólnym, zaświadcza, że pomyślność społeczeństw zależna jest od stopnia zakorzenienia w Bogu. Bogu, który jest źródłem prawdy w całym wszechświecie. I prawda ta ma charakter niezmienny i nieprzemieniający, o czym w Nowym Testamencie Pan Jezus powie, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Mądrość Boga prowadzi człowieka po często wyboistych drogach świata i jest pomocą. Ocala człowieka od pobłądzenia i jest gwarancją bezpiecznego dojścia do bramy niebios. I ponieważ słaba jest kondycja ludzka, aby ułatwić człowiekowi dojście do nieba, gdzie jest on oczekiwany przez Ojca, żeby powrócił tam, skąd rozpoczął swoją drogę, Bóg wysłał na ziemię swojego Syna, który jest mądrością jako droga, prawda i życie, i pouczył nas, jak żyć. A główną metodą jego nauki jest miłość, która najskuteczniej przemawia do człowieka w atmosferze ciszy, o czym nas też poinformowały okoliczności narodzin. Miłość narodziła się wśród nocnej ciszy. Poza tym Jezus przyniósł światu pokój, który według świętego Pawła przewyższa wszelki ludzki umysł. Gdy jest on uczestnikiem ludzkiego życia, to ten pokój się zatroszczy o stan ludzkiego umysłu i stan ludzkiego serca. I właśnie Bóg człowieka osądza, patrząc w jego serce. Ten pokój toruje drogę do prawdy, a jeśli człowiek spełnia wymagania prawdy, to przybliża się do światła, którym jest Jezus Chrystus. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i szczęść
Dziękujemy,
Boże.
Dziękujemy, Panie Pawle. Szczęść Boże.
Zapowiadam mi podziękować za tak niesamowitą syntezę. To coś, co usłyszałem tutaj, to taka właśnie synteza tego, o czym mówiły dzisiejsze czytania i chyba synteza, jakaś próba syntezy tego, co mądrości zawarte jest na przestrzeni dwóch testamentów. Rzeczywiście urzekające jest, ja w swoich badaniach koncentruję się raczej na Starym Testamencie, i urzekające jest ten praktyczny wymiar mądrości. Mądrość, która pokazuje drogę. Urzeka mnie ten obraz, który pojawia się w pismach Filona z Aleksandrii, który widzi w mądrość obecną w słupie obłoku prowadzącym Izraela. Izrael rusza w drogę tylko wtedy, kiedy rusza słup obłoku, kiedy prowadzi go mądrość. I to mądrość jest w stanie pokazać drogę pomiędzy bezdrożami pustyni, na której nie ma kierunków, na której nie ma dróg. To jest charakterystyka pustyni. Ona jest w stanie poprowadzić Izraela w stronę ziemi Bożej obietnicy.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo.
Witam serdecznie.
Witam również. Proszę nam się przedstawić.
Sławomir z województwa mazowieckie.
Dziękuję. Jest pan na antenie i już można do nas rzec słowo.
Szczęść Boże. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. Księże profesorze, chciałem zapytać, Sławomir z mazowieckiego. Chciałem zapytać, czy wszystkie listy święty Paweł pisał samodzielnie? I w którym liście jest najstarsze wyznanie wiary, a także w których listach i w jaki sposób są ujęte zagadnienia eklezjologiczne.
Dlaczego to pana nurtuje?
To ponieważ chciałem bardziej zgłębić te powiedzmy prawdy o świętym Pawle.
Dziękuję. A co do dzisiejszych czytań? Słyszał pan jakieś...
Znaczy, bo ja dopiero niedawno pytań. Się włączyłem, także nie do końca słyszałem, więc...
Dziękuję.
Ja myślę, zachęcam do kontaktu ze mną. Chętnie przekażę informacje, które będą pana interesować. Wydaje mi się, że dzisiaj odchodzilibyśmy od głównego tematu.
Pytanie, słowo stało się ciałem. Dlaczego Bóg zechciał? Nieraz tak, można powiedzieć, my patrzymy od naszej strony, bo mamy święta, prawda, bo Boże Narodzenie, bo to ta atmosfera, dziś nawet mówimy, te takie święta bardzo rodzinne, jak gdyby od tyłu patrzymy. Jaki zamysł miał Pan Bóg? No, nie wiem, gdzieś czytałem w jakimś komentarzu, że można by się zastanawiać, czy chciał zobaczyć, jaki świat stworzył, dlatego posłał swojego Syna do nas, czy pośród nas stał się człowiekiem, czy może właśnie zapominamy o tym, co istotne, czy to najbardziej istotne, dlaczego Bóg zapragnął stać się człowiekiem i zamieszkać pośród nas?
Odpowiedź taka doraźna wydaje się być w pewnym sensie jakby nieco oczywista. Może to za dużo powiedziane, ale stał się człowiekiem, aby nas odkupić, ale czy to wszystko? Przecież wielokrotnie pojawia się idea, myśl o tym, że Bóg, nawet gdyby człowiek nie potrzebował odkupienia, to Bóg i tak stałby się człowiekiem. Jakimś kluczem być może do tego jest trzeci rozdział. Wspomniałem, że prolog tak naprawdę zawiera ideę, jakby w zalążku, ideę, które święty Jan rozwinie w swojej Ewangelii. A w trzecim rozdziale, w tym niesamowitym dialogu, jaki Jezus prowadzi z Nikodemem, pada wprost myśl o tym, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Bóg stał się człowiekiem jako dowód ostateczny miłości Boga, która nie ma granic.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże profesorowi.
Pani
ja
imię?
Ja bardzo serdecznie witam, Czesława.
Dziękuję.
I ja chcę powiedzieć tak, że najlepiej to jest w życiu człowieka, jak człowiek wierzy, że naprawdę jest Bóg, który kocha, ale wszystkich. Nie tych, co tak dużo wiedzą i tak opowiadają różności, ale naprawdę Pan Bóg kocha tych najbardziej może zagubionych, których my mamy, jeśli mamy głęboką wiarę i wierzymy w każde Słowo Boże, to mamy właśnie się modlić za tych ludzi, którzy oni są z daleka, oni też są dziećmi Bożymi. Oni też pragną może odnaleźć się w życiu. Nigdy nikogo nie wolno potępiać, bo Pan Jezus powiedział tak, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przecież to są słowa Pana Jezusa, a nie nasze. Módlcie się za tych, którzy was przeklinają, a znajdziecie się w niebie. No, to jest bardzo poważne słowa Pana Jezusa i my mamy tego przestrzegać. Bo nieraz ktoś się tak wypowiada, jakby już był w przedsionku nieba, a zapomina o tych biednych braciach, siostrach, którzy są bardzo daleko może od Boga, a oni są też dziećmi Bożymi. Więc ja może bym na tym zakończyła, bo taka jestem trochę dzisiaj słaba na serce, ale tak z uwagą słucham ojca profesora, że każde słowo Pana Jezusa wypowiedziane na kartach jest takie święte, a najbardziej Ewangelia, żeby ludzie po prostu żeby ludzie uwierzyli. Takie pragnienie mojego serca, żeby każdy wierzył, że Pan Bóg go kocha. Że wszystkich nas kocha. Jesteśmy braćmi, siostrami. I módlmy się jedni za drugich każdego dnia. Żeby jak najwięcej zdobyć dusz dla Pana Jezusa. A szczególnie przez ręce Maryi, która wysłuchuje swoich dzieci. Szczęść Wam Boże na każdy dzień nowego roku. Niech Maryja was przez ręce swoje wyprasza i błogosławi wszystkich duchownych, wszystkich ludzi całego świata. To takie pragnienie mojego serca, aby wszyscy byli zbawieni. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Pani Czesławo.
Bardzo dziękuję Pani Czesławo za tą uwagę i przyznam szczerze, że musiałem błyskawicznie zrobić taki krótki rachunek sumienia, czy być może przez swoje słowa sprowokowałem taką myśl, że być może Pan Bóg daje się poznać jedynie tym, którzy dużo o Nim mówią, czy tym, którzy przeczytali tysiące książek o Bogu. Wydaje mi się, że to na pewno nie tak. To na pewno nie chciałem nawet przez przypadek zasugerować tego. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to wszystko, co mówimy o mądrości, która ma swoje źródło w Bogu, a nie w człowieku. Mądrości, która się udziela człowiekowi, która udziela się człowiekowi w takim stopniu, w jakim człowiek otwiera się na tę mądrość. Ta mądrość, która w jakiś sposób wzrasta w człowieku wraz z wzrostem wierności Bogu. Tutaj naprawdę nie ma, tutaj naprawdę Bóg nie ma względu na osobę. Tutaj według tej koncepcji mędrcem może być człowiek, który wie jak żyć, a to naprawdę nie ma wspólnego, przynajmniej nie jest wprost zależny od tego, ile rozumów ludzkich pozjadał. Człowiek, który chodzi Bożymi drogami w tym świecie, człowiek, który potrafi dokonać słusznych wyborów, choć czasem nie ma teoretycznej wiedzy. Człowiek, który potrafi dostrzec ślady Boga w otaczającym go świecie. Ta mądrość ludzka, ona ani nie daje wprost gwarancji, ani też nie musi stanowić przeszkody. Ona istnieje jakoś obok tej prawdziwej Bożej mądrości.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Teresa z Katowic. Pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza i księdza profesora. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. I od stopnia zrozumienia tych słów możemy zrozumieć sens Bożego Narodzenia i płynące z tego konsekwencje i owoce. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Na pewno jest to jakiś klucz, w jakiejś syntetycznej formie ukryta jakaś prawda, najgłębsza prawda o wcielonym słowie. Tak naprawdę traktaty całe napisano na ten temat i zdanie to nie tylko było przedmiotem medytacji uczonych, ale też ludzi, którzy naprawdę na kolanach i w ogromnej pokorze wczytywali się w te wersety Janowej Ewangelii. Przyznam, że urzekł mnie kiedyś w swojej prozie Roman Brandstetter, który ze swoim biblijnym wyczuciem, który wyniósł z żydowskiej rodziny, wychowany w żydowskiej rodzinie w Tarnowie, brał się za tłumaczenie tego fragmentu Ewangelii. Dzieło, które, jak sam mówił, było niezwykle trudne, dlatego że te próby tłumaczenia prologu Ewangelii, wielokrotnie powtarzane w historii, mają sens, jak sam pisze, tylko wtedy, jeśli człowiek ma do zaproponowania coś nowego. On z jednej strony nie wiedział, co dokładnie chciałby nowego powiedzieć, a z drugiej strony czuł wyraźnie, że to, co istnieje w zwyczajnych, tradycyjnych przekładach, jakoś w nim samym powodowało pewien bunt, jakby otwarty znak zapytania, który nie znajdował łatwej odpowiedzi. Tak szamocząc się gdzieś rozrywany pomiędzy wierność gramatyce języka polskiego, a znajomość greki. Wreszcie to zanurzenie w żydowskiej mentalności religijnego domu u niego prowadziło do odkrycia, że tak naprawdę idea, która jest zawarta przez świętego Jana, mówi o odwiecznym istnieniu, trwaniu Boga. Od początku jest słowo, pisze Roman Brandstetter. I Bogiem jest słowo. On niesamowicie mocno podkreśla ten czas teraźniejszy. Słowo, które jest, które trwa, które nie przemija. Ale myślę, że tak naprawdę to chyba do końca życia i do końca świata medytować możemy nad tym zdaniem, nie tylko zgłębiając jego intelektualną taką treść, ale również pytając, co to dla mnie oznacza, jak to kształtuje moje życie, moją wiarę.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo?
Jesteśmy, szczęść Boże.
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Tadeusz z okolic Chełma Lubelskiego. Ja właśnie zwróciłem uwagę na temat grzechu i zwróciłem uwagę, Pan Bóg powiedział do węża, dlatego, że to uczyniłeś, na brzuchu pełzać się będziesz. Wygląda na to, że przed popełnieniem grzechu wąż na brzuchu się nie pełzał, tylko chyba miał nogi i chodził na nogach, a za karę nogi utracił i zaczął się pełzać na brzuchu. To właśnie tylko takie pytanie, tylko o to mi chodziło. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bóg zapłać.
Wiesz, trudno mi dokładnie znaleźć związek między tym pytaniem a dzisiejszym słowem, ale rzeczywiście mogę podpowiedzieć tak szybciusieńko, że w tradycji żydowskiej jest taka myśl o tym, że wąż, który nie był jeszcze kojarzony z odwiecznym złym duchem, który sprzeciwia się Bogu, ale ten wąż w tradycji żydowskiej był postrzegany jako takie niezwykle inteligentne zwierzątko, o którym rabini zwykli mówić, że szkoda, że sprzeniewierzył się Panu Bogu, bo byłby bardzo pomocny człowiekowi. Można by go posyłać na przykład w niektórych sprawach.
Też w jednej z kolęd ma granice nieskończone, można powiedzieć. Czy Pan Bóg się ograniczył, że postanowił, tak jak tutaj ta myśl Brandstettera, prawda, że jest słowem, że jest taki nie do ogarnięcia, a jednak stał się człowiekiem. Czy Pan Bóg ze względu na miłość, że zapragnął zbawić człowieka, że no, roztkliwiamy się nad żubkiem, ale to było trudne doświadczenie nie tylko dla Matki Bożej, dla Józefa, ale dla samego Jezusa i prześladowanie i męka, krzyż, nawet niezrozumienie przez apostołów, których później rozesłał na świat. Bóg się ograniczył, tak? Jak też na to mamy patrzeć, jak to rozumieć, czy w ogóle możemy to zrozumieć, co Bóg dla nas zrobił, że Bóg się, no tak śpiewamy w jednej z kolęd, Bóg się ma granice jednak nieskończone, tak? To on postanowił się sam ograniczyć.
Pewnie musielibyśmy filozofów zatrudnić do tego pytania. Jako biblista przyznam szczerze, że wciąż próbuję to napięcie odczytywać z kart biblijnych. I niejednokrotnie jestem świadom tego ograniczenia, które niosą te możliwości ludzkie w wyrażeniu prawdy o Bogu. Kiedy czytamy teksty, kiedy odkrywamy o Bogu, który przekracza wszelkie granice, który jest bezgraniczny w swojej miłości, a jednocześnie prawda ta dociera do nas w tak ograniczonej ze względu na nasze pojęcia, ze względu na nasze obrazy formie. Jesteśmy świadomi jakoś tego, mówię, tego napięcia, tak to sobie nazywam, na polu, którym przychodzi mi studiować. Być może to zachęta, by szukać dalej.
Bardzo dziękujemy. Kogo chciałby ksiądz pozdrowić na progu Nowego Roku?
Na progu Nowego Roku chciałbym pozdrowić wszystkich, których pasją jest Boże Słowo. Wszystkich, którzy towarzyszą gdzieś mi w czytaniu Słowa, ale też którzy naprawdę poddają się pasji słuchania, czytania, rozważania, medytowania Bożego Słowa. Niech to Słowo w tym nowym roku naprawdę trafia głęboko do waszych serc i niech prowadzi, niech będzie taką Bożą mądrością, która wskaże drogę poprzez bezdroża świata pewnie ku niemu.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, był dziś z nami ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, wykładowca Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach i wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. To była audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy też za telefony.